na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
W sobotni poranek witają Państwa Małgorzata Furga
i Zdzisław Tararako. Dzień dobry. Za nami zimna Zośka. W drugiej połowie maja wysiewamy i wysadzamy ciepłolubne rośliny. Temperatury nie są najgorsze jak na tę porę roku, ale przydałoby się troszeczkę więcej deszczu.
A o czym dzisiaj będziemy mówić w audycji na szczecińskiej ziemi? Otóż odwiedzimy dzisiaj przybiernowskich pszczelarzy i porozmawiamy m.in. o malejącej bazie roślin miododajnych. Zajrzymy do gospodarstwa specjalizującego się w hodowli bydła mięsnego. Sprawdzimy również, jak przebiegają na Wyspie Wolin zielone żniwa. Dawno nie gościliśmy na wybrzeżu, nadrabiamy zaległości i tym razem odwiedzimy Rewal. O kondycji bałtyckich ryb opowie Jerzy Jasicki.
A w wydarzeniach tygodnia skomentujemy poziom cen na rynku krajowym i międzynarodowym. Zajmiemy się także omówieniem popytu na żywność ekologiczną.
Natomiast w kwadransie kultury będzie kolorowo i śpiewnie, zgadza się?
Bo odwiedzą nas szczecinianie. A już teraz przegląd najważniejszych informacji tygodnia.
Zaczynamy.
Mamy długo oczekiwaną informację o przedłużeniu terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie do 15 czerwca. Powtarzam, do 15 czerwca. Dotyczy to zarówno płatności bezpośrednich, jak i płatności obszarowych w ramach PROW-u 2014-20 oraz PROW-u 2007-2013, czyli chodzi tu o płatności rolno-środowiskowe i klimatyczne, ekologiczne, ONW, zalesieniowych oraz rolno-środowiskowych.
Od czwartku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zatrudniania tzw. pomocników rolnika do prac sezonowych, np. w sadownictwie czy ogrodnictwie. Zgodnie z nowym prawem będzie obowiązywał nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych. Aby taki pracownik, np. cudzoziemiec, mógł rozpocząć pracę, wystarczy zgłoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy. Nie trzeba będzie czekać na wydanie decyzji administracyjnej. W przypadku zatrudniania cudzoziemca umowa musi być zawarta w dwóch językach. Można ją stosować do 180 dni, czyli przez pół roku.
Natomiast od 3 maja obowiązują nowe przepisy dotyczące dopłat za zazielenianie za 2018 rok. Umożliwiają one skorzystanie rolnikowi z odstępstwa w zakresie dywersyfikacji upraw, o ile jego pola ucierpiały przez deszcze nawalne lub powódź. Chodzi również o to, że zgodnie z nowym prawem rolnicy nie będą karani z tytułu za niespełnienie dywersyfikacji upraw.
Może wyjaśnijmy. Jeśli co najmniej 30% z całkowitej powierzchni upraw ozimin w gospodarstwie ze względu na deszcze lub powódź nie mogły być przeznaczone pod zasiew ozimin lub na których uprawy o zimę zostały utracone w wyniku działania tych dwóch żywiołów. W takiej sytuacji gospodarstwa o areale gruntów ornych od 10 do 30 hektarów będą zwolnione w 2018 roku z obowiązku prowadzenia dwóch upraw. Z kolei rolnicy, którzy posiadają od 30 do 150 hektarów gruntów ornych, będą musieli wykazać dwie, a nie trzy różne uprawy. Ministerstwo określiło, że chodzi wyłącznie o deszcze nawalne i powodzie, pamiętajmy, które wystąpiły od sierpnia do października 2017 roku.
A z kolei w Polsce trwają prace nad strategią rozwoju sektora wołowiny. Polska wołowina jest bowiem konkurencyjna cenowo na rynku unijnym. Rolnicy mają otrzymywać lepsze ceny za żywiec wołowy. Ponadto przygotowana strategia uwzględnia poprawę jakości produkowanych w kraju cieląt oraz wsparcie specjalizacji i profesjonalizacji producentów. To był, proszę Państwa, przegląd najważniejszych informacji tygodnia, a już za chwilę przeniesiemy się na Wyspę Wolin.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Zdzisław Tararaka odwiedził gospodarstwo francuskiego rolnika Huberta Bricu w Rzeczynie w gminie Wolin.
Dzisiaj z panem Hubertem Bricu wybraliśmy się na zielone żniwa. Trwa zbiór pierwszego pokosu traw, no bo trzeba gromadzić tę zieloną paszę, bo trzeba będzie wyżywić ponad 600 krów dojnych, które hoduje pan Hubert Bricu jako jeden z niewielu dzierżawców zachodnich, który zajmuje się tą produkcją?
Trzeci rok pokolenie mamy taki dziwny układ pogodowy. Szkód po zima nie ma.
Ceny mleka teraz ostatnio spadają, a było tak dobrze.
Rynek wara się bardzo szybko. W tej chwili, jak każda wiosna, to jest jakiś dołek, ale ten dołek jest chwilowy, bo cena masła są bardzo wysokie. Klęska trochę na Nowej Zelandii.
No tak.
Konsumpcja rośnie.
No jak... i złote 30 za litr. No
także to mieliśmy złote 50, spada do 30. To nie można nazwać tragedia, ale nam się nie podoba, bo te nasz pracy
no przestaje się być opłacalne, jeżeli dojdzie do złotówki, no to tragedia.
Znaczy to do złotówki nie dojdzie. Ale te koszty przez ostatnie to latami to tak rosła, nie? Że jak mówiliśmy o złotówka, że jest źle, teraz mówimy o złotówce, że jest źle, bo tak jest prawda, nie?
Panie Hubercie, no codziennie pan odstawia ile tego mleka?
Stajemy mleko razem, nie? Do mleczarni prezydent. Razem jest prawie 40 tysięcy litrów dziennie, nie?
Codziennie odbierają? Przyjeżdża?
Codziennie i co dwa dni jeszcze raz. To kiedyś nie mieliśmy to samochód, a teraz mamy to półtora samochód dziennie.
No jakoś firmie się opłaca te paręset kilometrów przyjechać.
Jest stabilny jakość, gospodarz bezproblematyczny, bo żeby zastąpić takie dwie duże gospodarstwa, to trzeba mnóstwo rolników na wschody. Nazbierać.
Naliczyłem, że pan tutaj około 20 osób zatrudnia i do obsługi, i do pracy polowej, bo to teraz pilne.
Znaczy to z oborą to jest trochę więcej, nie? To około 30 osób. Nie? Na polu mamy na okrągłe roboty. W tej chwili zbieramy pierwszy pokos.
No to ile pokosów tutaj będzie?
Co najmniej 4 pokosy.
Zapowiadają się niezłe plony, na pewno lepsze niż w ubiegłym roku.
Znaczy to mamy 2 lata pod rząd, gdzie są bardzo niskie plony rzepaku. To statystycznie to może być tylko lepiej. Myślę, że to nie będzie taki rekordowy plon, ale to średnia to powinno być niezłe. Nie?
Potężne silosy pan wybudował w ramach projektu modernizacji Unii Europejskiej. To jest na ponad 4000 ton. No to wystarczy panu i tu okolicznych chłopów pan może obsłużyć.
Bo tak jest zamiar tego programu, nie? Za to przez 5 lat musimy kupić co najmniej tyle, co produkujemy od innych rolników.
W tym roku już tak rozpoczęliśmy?
No już tamtego roku ledwo skończyliśmy silosy i już kupiliśmy, zrobiliśmy ten skup. To było bardzo praktycznie dla rolników z okolica. 5 km zamiast 30
no
i blisko.
To jest opłacalne.
Tak. Wygodnie dla nas też, dużo wygodniej się pracuje z taki silos niż stare magazyny.
Teraz przejdźmy do dużej polityki. W Unii Europejskiej, w Brukseli trwa wielka debata na temat budżetu na nową siedmiolatkę 2021-2028. Kiepsko wygląda sytuacja z tym sektorem na gospodarkę rolną. Czy nie będą mniejsze
finanse? To znaczy, wiadomo, że jest Brexit, jest mniejszy budżet, żeby skończyć z tą dużą pomoc dla rolnika. Jest 20 ileś osób do pogodzenia, to trwa latami. Akurat Polska, Francja to mają podobne atuty i będą ciskać mocno, żeby dalej była dofinansowania do rolnictwa.
Czyli ma pan taką nadzieję? No to zostawiam pana w tym gospodarstwie i dalej zabierajcie się, bo dzisiaj tu chyba skończycie i dalej przejeżdżacie na następne.
Tak, to jest taki pogląd, że szkoda nie pracować, to trzeba...
A propos, a jak pan spędził ten weekend majowy? Miał pan coś wolne na grilla, czy trzeba było pracować?
Nie, już był czas wolny. Szybko pracujemy, aha, to też trzeba regenerować siłę.
Sądzi pan, że ten rok będzie lepszy?
Zdecydowanie będzie lepszy, ale do żniwa jeszcze 2-3 miesiące to wszystko może być.
Gościem naszego spotkania był Hubert Bryku, gospodarz Rzeczyna w gminie Wolin. Do widzenia.
Dziękuję i do zobaczenia.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
A teraz kolejna wizyta na wsi. Tym razem odwiedzimy Beatę i Mieczysława Skierskich z Przybiernowa.
Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolno-hodowlane. Jest to gospodarstwo ekologiczne, pod kontrolą, pod nadzorem. Specjalizujemy się właśnie w hodowli bydła rasy Limuzę. Bydło to właściwie przez cały rok znajduje się na łąkach. Tam się cieli, są tylko jakieś takie sporadyczne przypadki, gdzie przywozimy do wycielenia, gdzie wiemy, że tam będzie jakiś taki ciężki poród i do sprzedaży.
Ile macie tych krów?
No jest 31 matek, które się właśnie później cielą. No i plus jeden buchaj rozpłodowy.
Niebezpieczne. No, mocno są nadopiekuńcze.
Jest to rasa mięsna?
Tak, to jest rasa mięsna. Głównie sprzedajemy te bydło do Włoch. Nie do Polski, właśnie do Włoch. Nad czym ubolewam. Ale no, tutaj cena gra główną rolę. No, Polska jednak jeszcze nie jest takim tym potentatem, gdzie jemy tej wołowiny. Tam się znają na tym mięsie, znają się na jakości mięsa, a jednak u nas jeszcze te tereny nie są takie skażone, więc jak oni przyjeżdżają, to patrzą właśnie, jaka jest kondycja tych cielaczków, bo my to sprzedajemy takie cielaczki półroczne. I to jest najlepsze mięsko, jakie może być.
Kiedy po raz pierwszy pani spróbowała tej wołowiny, to jakie były wrażenia?
Ja wołowinę lubiłam od zawsze. Właściwie wyniosłam to z domu rodzinnego, gdzie nie mieliśmy gospodarstwa rolnego, ale może rzadko, ale mama zawsze kupowała, no do rosołku zazwyczaj. Robiła też jakieś tam zraziki. No teraz częściej, bo człowiek już doświadcza tego, że jednak jest to najmniej skażone mięso. Ale spożywa się go bardzo mało przez Polaków.
A kto was namówił właśnie do tej rasy?
Mąż prowadził hodowlę bydła mlecznego, ale stało się to bardzo mało opłacalne. W ogóle mleczarnie padały, nie płaciły nam za mleko. I stworzył się pomysł taki właśnie, żeby przekształcić się na to bydło mięsne. To taki długi proces, bo z bydła mlecznego ciężko tak przekształcić się właśnie na to, ale no, wiązało się to z przetrwaniem około 2 lat.
Opłacało się przekwalifikować na te hodowle?
Bo warunków nie mieliśmy takich na mleczne, nie? Opłacało się.
Tam od tyłu właśnie przypędzamy, jest to takie... No tutaj taki ogród, zwyczajny ogród po prostu. Muszę zabierać baniaki, bo w takich baniakach wozimy wodę, bo nie ma.
Czyli woda jest na pole, tak? Wieziona dla krów?
Też, tak. Jak nie ma w rowach, jest bardzo mało. Zresztą mówią, że teraz jest też niezdrowa ta woda.
Ile macie ziemi?
Właśnie mamy bardzo mało ziemi, mamy 18 hektarów, ale dzierżawimy łąki tam, żeby mogły się krowy wypasać.
A jak znaleźliście odbiorcę?
Ale to też w Polsce odbierają i Włosi odbierają.
No za kilogram płacą około 11-12 zł, jeżeli sprzedajemy za granicę.
A tu w Polsce?
W Polsce zależy, ale troszeczkę jest, odbiega ta cena troszeczkę jednak w Polsce.
Ale ta cena się utrzymuje dzisiaj?
Ale to już się utrzymuje, tak. Ta cena utrzymuje się od kilkunastu lat i nic nie wzrasta. No gospodarz po prostu gdzie sprzeda? Wiedzą, że w Polsce jednak jest ta cena niższa, a my jesteśmy zadowoleni, że taką cenę za cenę sprzedajemy, nie? No ale, tak jak mówię, jest to opłacalne, bo gdyby nie było opłacalne, byśmy tego nie robili. No jest to trochę takie zamiłowanie męża, bo od małego dziecka gospodarzył z mamą. No i tak teraz to ciągnie w dalszej chwili. No przestawić się w takim wieku na coś innego, to tak też trochę nie jest to takie proste.
Ale tu jest na swoim.
No jest na swoim, no tak. To jest nienormowany czas pracy, ale też czasami bywają i nocki zarwane, no bo mówię, jak jest, są wycielenia, to już wtedy trzeba pilnować.
Bydło rasy Limuzeum charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu, a mięso charakteryzuje się doskonałymi walorami smakowymi i soczystością. Nic więc dziwnego, że zdobywa wielkie uznanie na polskim i zachodniopomorskim rynku. Coraz więcej widać właśnie tych ras kulinarnych typu Limuzeum.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Zmieniamy temat, przenosimy się na nasze wybrzeże. O rybackich problemach mówi Jerzy Jasicki z Rewala.
Chciałem się zapytać, czy u pana również takie dobre są nastroje po tej takiej słonecznej wiośnie, jak u naszych gospodarzy, bo widzę po polach, co się dzieje.
Panie redaktorze, no w każdym bądź razie w morzu nie ma suszy. Czy w morzu są ryby? No bywają, tak byśmy to określili. Bywają.
Słyszę, że na wiosnę nie jest tak najgorzej z tym dorszem, bo mówił nie pan, że takie chudzieńki...
Nikt nie mówiłem o chudzieńkim dorszu na Zatoce Pomorskiej. Panie, to coś pan pomylił, może nie to może. O tak byśmy powiedzieli. Rzeczywiście nie było najgorzej. Styczeń, luty, zerowo. Dosłownie, na zero. Reasumując, połowy do tej pory, marzec nieco lepszy, kwiecień dobry, jeżeli w zależności teraz od tego, co kto łowił. Jeżeli ktoś był ustawiony na śledzia, bo byliby większość załóg tak była ustawiona, bo mamy limity, to musimy tego pilnować. troszeczkę kłopotów ze zbytem, więc moja załoga ustawiła się niestety nie na śledzia. W tej śledzia ładowaliśmy tylko kilka ton.
Dosłownie. No bo cena i była.
No, cena też dziadowska w porównaniu z ubiegłym rokiem. Pan sobie wyobraził, w ubiegłym roku płacono nam za kilogram śledzia nieprawdopodobnie wysoko, bo 2,40 zł.
Ale to rzeczywiście.
Rzeczywiście. Proszę pana, to był rekord.
A w tym roku?
W tym roku maksymalnie 1,60 zł. Maksymalnie 1,60 zł.
Tyle co litr mleka.
W sklepach wielkopowierzchniowych tuszka śledziowa kilogram kosztuje 14 zł.
Ja tego właśnie nigdy nie mogę
zrozumieć. Nie mógł pan zrozumieć? A trzeba kiedyś wziąć tego śledzia i iść z nim od rybaka aż do tego sklepu. Niech pan spróbuje to zrobić.
I tam będę widział ten...
I pan, tak będzie pan widział po drodze, kto tą śmietanę zbiera.
A,
proszę pana, jest kłopot z dorszem w tym sensie. Proszę pana, przetwórcy zrzeszeni w tym swoim zrzeszeniu, proszę pana, stwierdzili, że rybacy są, no wie pan, powiem teraz już troszeczkę brutalnie, bardzo leniwi i nie łowią tego dorsza i oni nie mają co przetwarzać. Więc wystąpili z pismem do ministra, że oni by chętnie przyjęli ten limit dorsza Polski na siebie i oni by, mają swoich ludzi, proszę pana, limit odłowią w 100%. Mało tego, stwierdzili, że do tej pory, powiedzmy za ubiegłe lata, polscy rybacy nie odłowili limitowanego dorsza za 100 milionów złotych.
Bo są leniami.
Katastrofa nieprawdopodobna. Więc proszę pana, ja nie powiem, że ta sprawa mi pachnie. Ona mi śmierdzi. A dorsz, proszę pana, na zatoce jest. W tym roku był rzeczywiście bardzo ładny. Znaczy w tym sensie, jeżeli chodzi o kondycję, umięśnienie i tak dalej. Bardzo piękny dorsz.
No i cena była 7 zł kilogram.
No rzeczywiście, to chyba z ubiegłego roku była cena.
Nie no, w tym na wiosnę.
Nie. Panie doktorze, mniej więcej cena się kształtuje w tej chwili. Od 4,50 do 6 zł.
Turbot jeszcze zostaje. No.
Nie, turbot nie zostaje, bo turbota nie ma, panie redaktorze.
No to co, w Rewalu nie ma?
Nie, na Zatoce Pomorskiej nie ma.
No i co jeszcze tutaj można teraz? Bo maj mamy piękny. No
rzeczywiście piękny.
I teraz mi się wydaje, że i piękne no, połowy.
Kończy nam się połowy dorsza, bo woda się robi coraz cieplejsza. A jak pan wie, dorsz jest rybą wody raczej chłodnej, raczej zimnej. No i poza tym oni już myśli o tarle. Nie, bo to tam gdzieś tam z końcem czerwca pewnikiem.
Trzeba wrócić do śledzia?
Nie, śledzia już nie dogonimy, proszę pana. Na przyszły rok. Na przyszły rok teraz wrócimy. Przypomnijmy sobie o flądrze. Co prawda ona w tej chwili jeszcze nie jest specjalnie w kondycji, bo to jest po tarle. Ona tam gdzieś w lutym się tarła, więc po tarle kondycja nie najlepsza. Ale
na
też, proszę pana, te złoty 60 może wyciągniemy za kilogram. A w sklepach wielkopowierzchniowych, proszę pana, kilogram tuszki flądrowej 14,66.
To jak zapowiada się ten rok?
Problem, to jest Bałtyk, to jest morze, proszę pana, zdewastowane, przełowione.
No ale trzeba przeżyć to.
Przecież wyszliśmy z morza. Panie doktorze, musimy to przeżyć.
No to, proszę państwa, z mieszanymi uczuciami, ale w każdym razie na sezon turystyczny nie powinno zabraknąć
tutaj świeżej ryby. Jeżeli tylko ludzie będą chcieli jeść, a od czasu do czasu chcą.
Wasze władze też dokończą te drogi, to przyjeżdżamy. Ryby będą czekały, proszę państwa, to wszelkimi różnymi środkami lokomocji trzeba
będzie. Jednak ludzie dotrą, bo mamy nadzieję, że lato będzie piękne i ludzi zjedzie tyle, co w roku ubiegłym, a ryby może jeszcze nie zabraknie. A ryby nie powinno zabraknąć.
O czym zapewniał państwa Jerzy Jasicki, znany rybak z Rewala w powiecie gryfickim.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Wydarzenia tygodnia komentują dzisiaj profesor Jolanta Kondratowicz-Pozorska, profesor Włodzimierz Deluga z Politechniki Szczecińskiej oraz profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. A towarzyszy im redaktor Zdzisław Tararako.
No faktycznie, pogodę mamy piękną. Pytanie, czy się cieszymy, czy już się martwimy klęską kolejnego rodzaju, bo jak tu przed programem pan redaktor raczył wspomnieć, ceny na rzepak
kontraktowe
szybują w dół, tak? I no jeszcze są opłacalne, ale jak tak dalej pójdzie, to...
Niech będzie może nadmiar, to jest mniejszy chłopot, pani profesor.
Zdecydowanie powiem tak. Nadmiar jest dobry, ale nadmiar nadmiaru już jest zły. Bo to, co powiedział mój przedmówca, jak będzie zbyt dużo rzepaku, to ceny pójdą w dół. Natomiast jeśli będzie nadmiar taki pozytywny, to zawsze część rzepaku będzie można wyeksportować i też na tym gospodarka zarobi, a jednocześnie pokryje zapotrzebowanie rynku lokalnego i całego rynku polskiego. Także taki nadmiar, ale optymalny jest jeszcze do zaakceptowania.
Szacuje się, że wzrośnie w tym roku eksport naszych produktów za granicę nie 23, a 30 milionów euro.
Powiem Państwu, że przede wszystkim eksport pójdzie w górę, ale produktów ekologicznych. One, które zresztą są moim konikiem takim badawczym, analizuję je bardzo szczegółowo. Powiem Państwu, że są rokowania, iż w tym momencie będziemy jedną z największych potęg eksportowych w bloku Europy Wschodniej. Także tutaj to jest dla nas takie światełko, że możemy mieć bardzo niezły dochód z działalności eksportowej w przypadku żywności ekologicznej.
Małe i średnie gospodarstwa mają szansę.
Na razie małe i średnie gospodarstwa, aczkolwiek obserwuje się trend, szczególnie tutaj na Pomorzu Zachodnim, w Warmińsko-Mazurskim, czy też w Podlaskim, gdzie następuje komasacja tych gospodarstw ekologicznych i powstają duże, naprawdę duże gospodarstwa ekologiczne, które mają powierzchnię powyżej 50 hektarów, a nawet są i takie, które mają już powierzchnię powyżej 100 i 150 hektarów. To już są potężne, można powiedzieć, zakłady produkcyjne żywności ekologicznej. Jeszcze w 2016 liczba ekologicznych gospodarstw rolnych w zachodniopomorskim dawała nam trzecie miejsce, obecnie już mamy pierwsze, ale tak jak powiedziałam, jeśli by wziąć wszystkie gospodarstwa ekologiczne w Polsce, w warmińsko-mazurskim, w zachodniopomorskim i w podlaskim, to one stanowią 50% wszystkich ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce. Także to mamy się czym poszczycić, a można powiedzieć, że co piąty hektar gospodarstwa ekologicznego w Polsce leży w województwie zachodniopomorskim, czyli u nas.
No ale jednak z tej konwencjonalnej produkcji, panie profesorze, nie można chyba zrezygnować. By tak powiedzieć, to byśmy popełnili wielki grzech.
Ja się znowu z panią profesor zgodzę, że nadmiar jest szkodliwy i w tym wypadku tak, żeby tak było, gdybyśmy tylko stali produkcją ekologiczną. Produkcja masowa też jest potrzebna, ale mnie bardzo ciekawi to, byśmy to już wcześniej mówili, że jeżeli województwo zachodniopomorskie nie stoi produkcją mleka, no bo nie stoi i stać nie będzie, bo to wiemy.
Co czwarty hektar w zachodniopomorskim to zielony hektar była fabryka mleka. No. Krowa przecież pyskiem doi, a teraz okazuje się, że mamy tego bydła.
Tyle co na lekarstwo, że tak możemy powiedzieć, bo mamy...
Żadnej dużej mleczarni nie mamy.
No nie mamy, ale z drugiej strony region podlaski, warmińsko-mazurski, także one się wyspecjalizowały, czy te zielone płuca Polski, tak. I być może w pewnym sensie taką specjalizacją tego regionu zachodniopomorskiego to by było może to rolnictwo ekologiczne. Takie właśnie duże, średnie przedsiębiorstwa z branży ekologicznej. Ja bym w tym upatrywał dużą szansę dla naszych rolników.
Tak po cichutko siedzi nasz profesor Włodzimierz Deluga. Pan patrzy tak, panie profesorze, na ten nasz region koszaliński i region szczeciński z przymrużeniem oka?
Chciałoby się, żeby gospodarstwa ekologiczne rozwijały się, ale musimy mieć tę świadomość, że ekonomicznie przy tych cenach one są niewygodne. Praca ręczna i mechaniczna, właściwie mechaniczna, bez użycia żadnych środków
i
ekologicznych.
Bardzo chyba ta produkcja jest kosztochłonna.
Kosztochłonna, a ceny nie rekompensują na tym etapie. Jak przyglądamy się w Belgii tej sytuacji, to tam ceny są bardzo wysokie. U nas nie ma jeszcze takiego wielkiego segmentu, który byłby zainteresowany dobrym ekologicznym produktem za wysoką cenę.
Każdy przychodzi do sklepu, patrzy nie to, czy jest dobry, czy tradycyjny, czy ekologiczny, tylko ile kosztuje.
No wiemy, że cena jest regulatorem relacji podaży i popytu i ona ostatecznie decyduje na tym, nabędę czy nie nabędę. Wracając jeszcze do tego mleka, nieprzypadkowo dzieci tutaj w Koszalińskim na pytanie, skąd się bierze mleko, to odpowiadają z kartonu, albo z butelki, albo z lodówki, tak, to jest najlepiej.
No, nic dziwnego, że upatruję tutaj pani wielki sukces, pani profesor Jolanta Kondratowicz, jeżeli chodzi o gospodarkę eksportową z tych gospodarstw ekologicznych, bo jak widzimy, na razie naszego społeczeństwa za bardzo nie stać, chociaż już mentalnie ładnie się przygotowali.
Właśnie chciałam powiedzieć, że nie do końca się zgodzę, dlatego że mamy duży skok, taką widać zmianę w mentalności społecznej. O ile w 2004 roku, w 2010 roku o takiego świadomego konsumenta żywności ekologicznej było trudno w społeczeństwie polskim, o tyle w 2017 taki konsument świadomy już jest. Można też powiedzieć, że szeroko zakrojona kampania reklamowa, tak? Jednak ten marketing gdzieś tam przebił się do naszej świadomości. Powoli zaczynamy traktować to jedzenie właśnie jako powrót do przyjemności. I czekamy...
Tego dowodem była tegoroczna majówka, gdzie wybierało się już może droższe elementy, bardziej ekologicznie niż te konwencjonalne, masowe.
Widzi pan, panie redaktorze, znowu wyszło na nasze, tak? Całe dwa, trzy lata razem mówiliśmy o produktach regionalnych, o produktach tradycyjnych, że nasze zachodniopomorskie znaczy dobre, smaczne. To także się przekłada, bo w pewnym stopniu regionalne jest także ekologiczne, bo nie da się oszukać i z byle czego zrobić coś dobrego, prawda? Tak samo w drugą stronę, nie da się z byle czego zrobić produktu ekologicznego. Ekologiczny równa się smaczny i najczęściej równa się także regionalny i tradycyjny.
Myślę, że konsumenci europejscy przekonali się, że polska żywność jest zdrowa, smaczna, bardzo zindywidualizowana czy zregionizowana.
Wie pan, no bo 80% naszej produkcji trafia na rynek europejski, tylko 20% idzie poza kraje unijne.
Co polskie, to dobre. Koniunktura ta uzależniona jest nie tylko od polskiego rynku, ale od światowych tendencji.
Uważam, że polska żywność ze wszechmiar jest chyba bardzo ekologiczna.
Bardzo dobra. Ja podróżowałam i byłam w Stanach Zjednoczonych, i byłam w Anglii, i byłam w Holandii. To muszę państwu powiedzieć, że tamta żywność nie odpowiada mi. Przyjeżdżam do Polski i nawet nie muszę jeść żywności ekologicznej. Zjem tą, która jest wyprodukowana na naszej ziemi i ona jest zupełnie inna.
Komentowali reprezentujący Politechnikę Koszalińską profesor Jolanta Kondratowicz-Pozorska i profesor Włodzimierz Deluga, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny profesor Bartosz Mickiewicz, a naszą redakcję Zdzisław Tararako.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
A teraz będzie coś na słodko. Pszczelarze narzekają, że maleje w przyrodzie ilość roślin miododajnych, a to oznacza, że będzie mniej miodu. A o tym mówią Antoni Leszko i Jerzy Banek, pszczelarze z gminy Przybiernów.
Teraz tylko takie rośliny wyłącznie pszczelarskie, które rolnicy sieją, czyli rzepa, gryka, facelia, tak to... Pola są opryskiwane wszystko przeciw chwastom i nie ma żadnych roślin miododajnych. Miedze wszystkie są polikwidowane, także lipy są powycinane prawie wszędzie. Owocowych drzew mało też jest, albo małe. Kiedyś to były takie aleje całe obsadzone, a teraz to mało tego i tak trudno pszczelarzyć. Tylko się jakby wozi na jakieś plantacje, to... Jaki pożytek jest, a tak to trudno. Ktoś tam, na przykład rolnik, nie zna się dobrze na pszczelarstwie i rośliny, jak gdzieś tam trochę kwitnie coś w zbożu, to też opryska i truje te pszczoły. Także trudno pszczelarzyć teraz.
Jak dużo ma pan pasiekę?
Pasiekę teraz mam 50 rodzin.
80 rodzin, no troszkę więcej, niewiele. Ale też problemy są, bo chorób jest dużo. Więcej niż kiedyś, nie było takich problemów. No i trzeba teraz bardzo dbać o te pszczoły, żeby one coś temu pszczelarzowi przyniosły, jakiś pożytek.
A gdzie teraz ma pan wywiezioną swoją pasiekę?
W jedno miejsce, tam jest pole takie 115 hektarów rzepaku. No ale nas jest 15 pszczelarzy tam, jest dużo, bo tak w okolicach tutaj liche ziemia, troszkę dalej to wymarzło sporo w tym roku rzepaku, także... Tam nas najechało bardzo dużo, tam mamy ponad 400 rodzin.
Rolnik zwraca się do was z prośbą o ustawienie uli, czy to wy musicie prosić o zgodę na ich postawienie?
No my do tego rolnika to jeździmy co roku praktycznie, mamy z nim kontakt i on nas prosi, my jego prosimy, nie? Także uzgadniamy, robi opryski, nas zawiadamia, kiedy możemy przywieźć, kiedy ostatni oprysk będzie robił. Także tam z nim kłopotów nie mamy. A takie małe hektary, ktoś tam zasieje 3-4 hektary, no to właśnie z nimi największy kłopot, bo oni tak się nie znają dobrze na tych opryskach, na tym. Oni tylko chcą patrzeć, żeby sobie był ten. Wiadomo, że jak roślina kwitnie, no to nie wolno wtedy pryskać, a oni pryszczą czasem tak, że albo opryskiwaczy może swoich nie mają, wynajmują i tak różnie to bywa.
Teraz akurat jest dobra pogoda, jest zmasowane kwitnienie, bo jednak to słońce swoje zrobiło, będą dobre miody.
No niby tak, tylko troszkę sucho się zrobiło i tak już ten rzepak mocno nie nektaruje. Najlepiej nektaruje, jak jest parno i wilgotno i ciepło właśnie, a teraz troszkę ciepło jest, no ale suchy ten kwiatacie, no ale noszą. Jak teraz patrzę na tej pasiece, zaglądam do tych rodzin, to przynoszą, ale nie takie bardzo duże ilości, jak powinni przynosić w taką pogodę ładną.
Antoni i tak ma zadbaną pasiekę, no rodziny już po 3 nadstawki mają, także wielkopolskie to duże nadstawki, nie? Także noszą bardzo dobrze, mu noszą, nie może narzekać chyba. Także nie jest źle, nie jest, na razie nie ma. Dziękować Panu Bogu, pogoda sprzyja pszczelarzom. Wszyscy powinni skorzystać, jeśli mają te pszczoły zadbane i jest siła jako taka, nie?
O naszych pszczołach opowiadali Antoni Leszko i Jerzy Banek z Przybiernowa.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Na zakończenie audycji muzyka ludowa na żywo.
Rodem z województwa zachodniopomorskiego.
Kino do Zuzicki, Kowalice, kino do Zuzicki, łobiecą, a nie łopku moje siwe kunicki. Łobiecą, a nie łopku moje siwe kunicki. Będę mi o faroża prosił, dwa józka w kosycku nosił, co by mi odpuścił, cego Josiew co rawiecór do opuścił, co by mi odpuścił, cego Josiew co rawiecór dopuścił.
Nie będę się spowiadać mamie, nie będę się spowiadać mamie, to by mnie wybiła i do skrzyni, i do skrzyni wsadziła. To by mnie wybiła i do skrzyni, i do skrzyni wsadziła.
W studiu oczywiście nasz wspaniały zespół szczecinianie jest gościem spotkania. Pan Krzysztof Kamiński, szef zespołu muzycznego, a po mojej lewej stronie są panie.
Dzień dobry, Adrianna Grynkiewicz.
Śpiewasz w zespole już ile lat?
Do zespołu należy już od 10 lat.
Zuzanna Maśniek.
Śpiewasz?
Też, tak. I tańczę.
Dzień dobry, Aleksandra Sikora. I do zespołu należy od 9 lat.
Zespół w tym roku będzie obchodził 18. rocznicę powstania, czyli wchodzi w pełnoletność.
Dokładnie pani. Tak. 18 lat minęło jak jeden dzień.
Maj i wiosna rozpoczęła się dla was, tak jak u naszych gospodarzy, bardzo pracowicie.
Zgadza się. Bardzo wesoło weszliśmy w ten okres, że tak powiem, żniw artystycznych, no bo cały czas nie byliśmy uśpieni w koncerty kolęd, których było bardzo dużo w tym roku. W lutym, w marcu występowaliśmy troszeczkę na południu Polski, a to za sprawą Anety Larysy Knap i jej przepięknej kolekcji wiosenno-letniej i mody. Przepiękne modelki i modele prezentowały tą kolekcję wiosenną. Też mieliśmy przyjemność im grać do tych różnych, na tych różnych wybiegach.
Dziewczyny goszczące w studiu ponoć studiują, tak? Uczycie się?
Tak, dokładnie.
I jakie kierunki wybrałyście?
Ja jestem na finansach i rachunkowości, ale moje koleżanki są także na kierunkach związanych z ekonomią.
Czy śpiewają za pieniądze, czy na razie nie?
Różnie to bywa. Myślę, że przede wszystkim to jest ich pasja i dobra zabawa. No i dzięki temu łączymy się jak jedna wielka rodzina.
Program zawiera ile czasu?
Zależy często od koncertu, ale najczęściej jest to właśnie godzina do półtorej.
No to natańczycie się i naśpiewacie. Panie Krzysiu, ile tam pan utworów przygotowuje zawsze?
Na jubileusz czy na koncerty takie plenerowe?
Na takie.
Akurat teraz jedziemy, w najbliższy koncert będziemy mieć całkiem niedaleko, bo w Warszawie. W niedzielę występujemy w Warszawie na przepięknej imprezie Majówka Tradycyjna na Ludowo, Wielokulturowo. Jest to impreza organizowana przez dzielnicę Ochota. I tam spotykamy się z wieloma przyjaciółmi, będzie skład niearchaiczny, czyli to są ludzie rdzenni, górale z Beskidu Żywieckiego, a tuż po naszym występie, czyli można powiedzieć, że jesteśmy supportem z naszych, już można powiedzieć, przyjaciół, bo po nas występuje zespół Zago Power, także same sławy wokół nas, cieszymy się z tego bardzo, a tam jedziemy z programem mniej więcej ponad godzinnym, bo będziemy mieć 4 wejścia, takie około 20-minutowe. Jedzie z nami grupa dziecięca, grupa młodzieżowa, no i grupa dorosła. Także każdy będzie miał swoje 20 parę minut, żeby zaprezentować się na pięknej, dużej, plenerowej scenie.
To każdy z nas uwielbia tańczyć każdy układ, więc wydaje mi się, że nie ma takiej osoby, która miałaby tylko jeden ulubiony.
A tak, jeżeli chodzi o skład zespołu, po połowie jest chłopców i po połowie dziewczyn?
Czasami nawet zdarzają się próby, że jest więcej chłopaków niż dziewczyn.
Ale też warto wziąć pod uwagę to, że ciągle przychodzą nowe osoby.
Jak studiujecie, no to wiadomo, jesteście w zespole. Potem kończy się studia, nie wiem, zakłada się rodziny, przyjaźnie jakieś tam trwają i co, odchodzą ludzie, panie Krzysiu?
Mała rotacja zawsze jest w każdym zespole, natomiast my jesteśmy z żoną Zewą, którą serdecznie pozdrawiamy, bo z dziećmi musiała w domku zostać. Są przyjaźnie, są rzeczywiście, zakładanie rodzin nie przeszkadza w temu, żeby pielęgnować te swoje pasje. Często jak żony później
ale
są...
Ale potem ja myślę o tym, praca może jak ludzie już dorośleją, czy jeszcze...
A właśnie nie, to właśnie wtedy jest nowa, druga młodość, przeżywają drugą młodość i jak najbardziej regularnie chodzą na próby w zasadzie, żeby właśnie czy nie przytyć, czy żeby formy nie stracić, także kontynuacja pracy cały czas jest widoczna.
A z tego, co wiem, panie Krzysiu, to liczycie od występu do występu?
Najczęściej są to weekendy i teraz jest taki okres, że jest ciepło, jest wiosna.
Ja zastanawiam się, jak na powietrzu czy tańczycie, czy wam nie jest za gorąco w tych strojach.
Czyli myślę, że jak już jesteśmy tak długi czas w zespole, to jest to na pewno pasja, jest to coś, co kochamy i bez czego po prostu nie wyobrażamy sobie życia.
A jak rodziny was postrzegają, cieszą się?
To bardzo.
Rodziny nas wspierają na każdym kroku. Nieważne, czy jedziemy gdzieś daleko na festiwal, czy występujemy tu w Szczecinie, zawsze nas wspierają i są na naszych koncertach.
A co mówią koleżanki i koledzy, że występujecie w zespole folklorystycznym?
Większość raczej reaguje pozytywnie. Zawsze zdarzą się osoby, które spojrzą krzywo, ale na pewno jest to mniejszość.
Zazdroszczą wam troszeczkę?
Czy, tak,
czy czasami ta krytyka jest taka...
Nie, raczej złośliwych komentarzy nie ma. A jeżeli chodzi o zazdrość, no na pewno podziwiają to, że wyjeżdżamy, że bierzemy udział w międzynarodowych festiwalach i że mamy możliwość dzięki... temu, że należymy do tego zespołu, mamy możliwość zwiedzania świata i poznawania innych kultur.
To wasze bogactwo, no przecież same na to pracujecie. Co w najbliższej przyszłości, bo dziewczyny mówią o festiwalach, to tutaj zapachniało mi bardzo poważnie.
To poza tą Warszawą od razu sięgam pamięcią. 26 maja będzie można nas zobaczyć w Marianowie. Tam
piękny teren.
Dokładnie.
Właśnie w tym zespole klasztornym.
Dokładnie. To coś... przy tym właśnie kościółku, przy tym w zespole klasztornym. klasztorem. Właśnie tam będziemy dawać o 18 godzinie koncert, całkowicie darmowa impreza, więc zapraszam, bo wcale to nie jest daleko, rzucić się w kierunku Stargardu.
Coś przepięknego.
A przepiękne obejście, pogoda ma być, bo już sprawdzaliśmy, także zapraszamy.
No w historycznej Sydonii.
Dokładnie.
Prawda?
Dzień później będzie można nas ujrzeć i zobaczyć, jak co roku na szczecińskich spotkaniach organizacji pozarządowych, czyli spotkanie pod platanami. Też będzie nas słychać, widać i w kolorowych strojach i na pewno przy stoisku będzie się duże działo, a na scenie też będziemy mieć występ. Jeszcze nie mam co prawda o której godzinie informacji podanych, natomiast na pewno lada moment, pewnie Radio Szczecin też o tym będzie informowało. No a z kolei wakacyjne plany. Na przełomie czerwca i lipca wyjeżdżamy do Murzaszichla, czyli na Podhale, podnosić swoje umiejętności, bo jest to obóz taneczny, kondycyjny, taneczno-wokalny. Jedzie nas tam ponad 100 osób w tym roku. Korzystamy i z pogody, i z rekreacji, ale przede wszystkim ciężko trenujemy, bo mamy do dyspozycji dwie sale treningowe. Następnie jak wrócimy po prawie że dwóch tygodniach pobytu w Murzaszichlu, szykujemy się do wyjazdu na Sycylię.
Byłyście już?
Byłyśmy. Wszystkie trzy.
I jakie wrażenie?
No jest tam cudownie i jak dowiedziałyśmy, że w tym roku tam wracamy, to oczywiście pierwsze co było, tak, jedziemy, nieważne jaki termin, pakujemy się od razu i wyjeżdżamy.
No bo to jest ciężka wyprawa.
Ciężka wyprawa, mamy bardzo zaplanowane, że tak powiem, po kolei koncerty, gdzie będziemy dawać. Tam, gdzie się zatrzymamy na nocleg, też będziemy koncertować. Tam, gdzie dojedziemy na miejsce, czyli w okolice miejscowości Agrigento, a dokładnie miejscowość Komitimi, gdzie będziemy nocować i gdzie ten główna siedziba nasza będzie wypraw wszystkich, bo wieczorami są te koncerty, różnego rodzaju przemarsze, gdzie zjedzie 6 zespołów z całego świata, tak? Będzie Kolumbia, będzie Argentyna, będzie Serbia, będziemy my, Rumunia, Czechy.
Jaki to termin?
To jest sama końcówka lipca, czyli bodajże od 30 lipca zaczyna się festiwal, a będzie trwał aż do 10 sierpnia.
Dobrze wam się tam występuje?
Na pewno dużym plusem jest to, że występy, czy właśnie te przemarsze są najczęściej wieczorem, kiedy rzeczywiście już jest chłodniej, bo w dzień by naprawdę było ciężko.
Ciężko. Panie Krzysiu, to dziewczyny będą się języka włoskiego chyba uczyły.
No i uczą się, niektóre się uczą, jak najbardziej. Ja tylko chciałem dodać, że takie wyjazdy zagraniczne są
kosztowne.
Bardzo kosztowne, dlatego szukamy cały czas sponsorów, a całe nasze planowanie roku jest możliwe dzięki między innymi wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.
No bardzo dobrze, że dziewczyny kształcą się w kierunku ekonomicznym, to będą, przydadzą się i w życiu, i w zespole również takie pomoce. Wolicie śpiewać czy tańczyć?
Dla mnie nie jest to różnica, ponieważ tańczymy i śpiewamy w tym samym czasie przez większość układów.
Robicie jakieś ćwiczenia, czy staracie się poza tym trenować cokolwiek, czy nie? Czy zbierać truskawki?
Nie, staramy się ćwiczyć poza zajęciami. Często spotykamy się, żeby chociażby przejść się wspólnie na spacer albo spotkać się, żeby pojeździć na rowerze czy na rolkach.
O tak, bo to jest bardzo potrzebne.
Ale myśląc o rozwoju zespołu, już od kilku lat wprowadziliśmy zajęcia z klasyki tańca. Czyli tutaj nie ma mowy o jakimś później męczeniu się na scenie, bo ta klasyka, technika tańca to są tak ciężkie ćwiczenia. Współpracujemy z naszymi lokalnymi tancerzami zawodowymi po szkołach baletowych, którzy są na co dzień pracownikami opery na zamku. Także tutaj pozdrawiamy też i Maksima Jasińskiego, i Karolinkę Cichy. Oni z kolei zapraszają swoich przyjaciół, znajomych, którzy
to
też...
To jest taki trening.
To jest trening ponadgodzinny, gdzie naprawdę wszyscy siódme poty wylewamy, a później przechodzimy do ćwiczenia naszego repertuaru, gdzie też trzeba zawsze czyścić te wszystkie kroki,
bo śpiewać, taki strój śpiewać. To troszeczkę waży, jak mówi pan Krzysztof. Łowicki, ile? Z 5 kilo?
Oj, Łowicki, myślę, że nasze Łowickie to są te kocierzewskie stroje, jeszcze bardziej zdobione z wełniokiem, razem z tego co pamiętam waży około 8 kilo.
I wytrzymujecie to? Czy
trzeba.
One nie dość, że wytrzymują, to jeszcze zawsze mają przyklejony do siebie naturalny uśmiech. I to nie jest, że ten uśmiech jest wyuczony, tylko to jest uśmiech tak naturalny. One mają wielką radość z tego, co robią.
No całe szczęście, że dajecie sobie radę i pięknie śpiewacie. Będziecie obchodzić następne 18-lecie, to może dorobicie się takiego potężnego czarterowego samolotu, już będzie wam łatwiej.
Albo własnego autokaru.
No to byłoby też piękne. Dziękuję wam za przybycie do studia. Pan Krzysztof Kamiński, szef muzyczny zespołu Szczecinianie oraz wykonawczynie
Adrianna Grynkiewicz,
Suzanna Maśniak
i Aleksandra Sikora.
Czego życzycie słuchaczom na ten majowy poranek?
Pięknej pogody i dużo słońca.
I to tyle na dziś. Żegnam się z państwem Zdzisław Tararak. Kłaniam się do pożegnania. Dołącza się również pani Małgorzata Furga. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Przypomnę, że gościem spotkania był zespół Szczecinianie.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.